Minęła godzina 18, to mówi Paryż, RFI, czwartek, 20, kolejny upalny dzień lipca. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhard i z Piotrem Moszyńskim. W drugiej części naszej audycji Moda i Gwiazdorzy, pod takim hasłem Piotr Błoński zaprasza nas na spacer po paryskich letnich salonach. Anna Rzeczycka w magazynie poświęconym sprawom kultury mówi o festiwalu Francofolii w La Rochelle oraz zaprasza do wysłuchania rozmowy z Małgorzatą Bartyzel na temat polsko-francuskiej wymiany kulturalnej. Proponujemy Państwu wysłuchanie także dwóch naszych letnich powtórek, felietonu multimedia Stefana Rigera i muzycznej wędrówki po świecie z Agnieszką Kumor. Naszą audycję wieczorną realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Charlotta. Tyle zapowiedzi, a teraz pełne wydanie wiadomości wieczornych RFI z Paryża. Do gwałtownych starć między bojówkami Hezbollahu a oddziałami armii izraelskiej doszło w trakcie operacji wojsk lądowych Izraela na terytorium Libanu. Naoczni świadkowie mówią o wymianie ognia z broni maszynowej i rakietowej. Według źródeł izraelskich dwóch członków Hezbollahu zginęło, trzech żołnierzy, w tym jeden ciężko, zostało rannych. Hezbollah donosi o ostrzelaniu z broni rakietowej sztabu dowództwa izraelskiego w miejscowości Safed. Rakiety Hezbollahu spadły także na miasta Tiberiat i Karmil na północy Izraela. W Nazarecie, który Hezbollah zaatakował pierwszy raz, dwoje dzieci arabskich zginęło pod gruzami zburzonego domu. 37 osób zostało rannych. Izraelskie myśliwcy bombardujące zrzuciły 20 ton bomb na południowy Bejrut, gdzie ma się znajdować bunkier kwatery głównej Hezbollahu, który twierdzi jednak, że pociski trafiły w znajdujący się w budowie meczet. Południowe dzielnice Bejrutu zostały w wyniku bombardowań zamienione w sterty gruzu. Samoloty izraelskie atakowały cele naziemne także we wschodnim Libanie, gdzie dwie osoby cywilne zostały ranne. Od początku konfliktu zginęło 327 osób. Tylko we środę poległy 72 osoby. Większość to osoby cywilne. Straty, jakie spowodowała 10-dniowa jak na razie ofensywa izraelska, minister finansów Libanu Jihad Azur ocenia na kilka miliardów dolarów.
Szefowa izraelskiej dyplomacji Cipi Livni powiedziała, że czasami dochodzą do niej głosy potępiające Izrael za niewspółmierne do przyczyn działanie. Jest jednak ważne, by zrozumieć, że intensywność działania zależy od natury zagrożenia. To, co robimy, dodała, stanowi reakcję na zagrożenie, a nie na konkretny incydent. Uważam, że to przez ten pryzmat społeczność międzynarodowa powinna postrzegać sytuację. Dla opisania tej sytuacji władze izraelskie znalazły wyraźną inspirację w terminologii prezydenta Busha, który swego czasu wskazał na kilka państw, Iran, Irak i Koreę Północną, jako na oś zła. W swoim poniedziałkowym przemówieniu izraelski premier Ehud Olmert powiedział o istnieniu osi zła ciągnącej się od Teheranu do Damaszku. W Izraelu powstała, mówiąc bardziej konkretnie, koncepcja osi zła obejmującej radykalne ruchy islamistyczne Hezbollah i Hamas oraz Iran i Syrię. Jak to wyjaśnił Ehud Olmert, Hamas i Hezbollah są w tej osi jedynie podwykonawcami, działającymi z inspiracji, za przyzwoleniem i przy wykorzystaniu funduszy reżimów wspierających terroryzm i odrzucających rozwiązania pokojowe, a mieszczących się właśnie na wspomnianej osi biegnącej od Teheranu do Damaszku. Według rzecznika izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych owa oś nie jest wymysłem Izraela, gdyż Hezbollah dostaje najnowocześniejsze wyposażenie bojowe, a Izraelczycy starają się odciąć ich drogi zaopatrzenia biegnące z Syrii i Iranu. W samym Izraelu panuje jednak w tej sprawie coraz mniejsza jednomyślność. Zdaniem komentatora tamtejszego dziennika Haaretz, kiedy Izrael czuje się zaatakowany, ma tendencję do ignorowania opinii innych, co kończy się obecnie wplątaniem w grę prowadzoną przez Hezbollah, gdyż sami Izraelczycy nie bardzo teraz wiedzą, jak się wydostać z powstałej sytuacji.
Władze izraelskie oświadczyły, że nie mają nic przeciwko utworzeniu korytarzy humanitarnych, czego domaga się prezydent Francji Jacques Chirac. W Libanie panuje dramatyczna sytuacja pod względem humanitarnym. Chirac chce utworzenia dwóch takich korytarzy. Jednego w samym Libanie, tędy mogliby poruszać się uchodźcy. Drugiego korytarza morsko-powietrznego między Libanem a odległym o 160 km Cyprem, gdzie chronią się cudzoziemcy. Ich eksodus trwa. W Bejrucie zacumował brytyjski okręt marynarki wojennej Bulwark, który może wziąć na pokład kilka tysięcy osób. 1000 cudzoziemców, dwie kolejne jednostki marynarki wojennej przywiozły na Cypr, gdzie ma wylądować 5 brytyjskich samolotów. Podobnie ze swoimi obywatelami postępują Stany Zjednoczone i Francja. Amerykańska piechota morska zabezpiecza port. Do Turcji przewieziono Szwedów. Podobnie czynią rządy innych krajów. Australia krytykuje Izrael za opóźnienia, twierdząc, że władze izraelskie blokują dostępu do portu w Bejrucie greckiemu promowi. Ofensywę izraelską skrytykowała Moskwa, której zdaniem Izrael mocno przesadza, jeśli chodzi o skalę rozpoczętych działań. Wieczorem o sytuacji na Bliskim Wschodzie rozmawiać będą amerykańska amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice i sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Papież Benedykt XVI apeluje do wiernych, aby modlili się w intencji zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Słuchają Państwo Paryż RFI. W Iraku żołnierze amerykańscy rozpoczęli zakrojoną na dużą skalę ofensywę, której celem jest Al-Kaida. Wojsko wkroczyło do dwóch dużych miast w pobliżu Kirkuku na północy kraju. Teraz sprawdzany jest dom po domu. To odpowiedź na serię zamachów terrorystycznych w tym rejonie Iraku. W północno-zachodniej Bośni, w miejscowości Pidor, odbyła się uroczystość pochówku 305 ofiar cywilnych wojny w tym kraju. Większość tych ludzi została zamordowana, gdy do miasta weszli Serbowie bośniaccy w 1992 roku. Domy, w których mieszkała ludność nieserbska, zostały wyburzone, a ich mieszkańcy osadzeni w obozach koncentracyjnych, gdzie byli torturowani i mordowani. W Lagos, Nigerii trwa akcja mająca uratować osoby znajdujące się pod domem, który zawalił się wczoraj. Szanse na wydobycie żywych ofiar są niewielkie. Według organizacji Czerwonego Krzyża 20 osób zginęło, 50 udało się uratować. Na placu Tiananmen w Pekinie podpalił się 53-letni Chińczyk, który miał w ten sposób zaprotestować przeciwko niewypłacaniu mu wynagrodzenia przez jego pracodawcę. Taka jest wersja władz chińskich, które twierdzą, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według Organizacji Obrony Praw Człowieka stan zdrowia mężczyzny jest bardzo poważny. Słuchają Państwo Paryża RFI. Odszedł jeden z bardziej znanych twórców kina francuskiego. Jego filmy bawiły nas do łez.
Francuski świat filmowy pogrążył się w żałobie. W wieku 87 lat umarł w swej posiadłości w Saint-Tropez Gérard Houry, twórca wielu niezapomnianych komedii. Wymieńmy tylko Wielką Włóczęgę z Louisem de Finesem i Bourvillem. Film ten obejrzało już 17 milionów osób. Czy Manią Wielkości z de Finesem i Montandem. Gérardowi Houry, reżyserowi, który umiał w sposób zabawny poruszać poważne tematy, poświęcił jutrzejszy magazyn filmowy Anna Rzeczycka.
Powoli dobiega końca Tour de France. 17 etap wygrał po fantastycznej ucieczce Amerykanin Floyd Landis. Liderem wciąż jest Hiszpan Pereiro, którego przewaga na drugim w tabeli jego rodakiem Sastre zmalała jednak do 12 sekund. Landis jest trzeci, stracił 30 sekund. Było to pożegnanie z Alpami. Kolarze mieli do pokonania 5 przełęczy, a finisz to zjazd na łeb na szyję do stacji narciarskiej w Morzin. Wczoraj do mety z trudem dojechał jeden z faworytów, właśnie Amerykanin Floyd Landis. Dzisiaj był niezwykle aktywny na trasie, starając się odrobić wczoraj utracone 10 minut. Jego ucieczka w pobliżu stacji narciarskiej Le Saisie au Toulouse była imponująca. Na 42 km przed metą jego przewaga nad peletonem wynosiła już ponad 9 minut. Odrobił stratę do lidera Hiszpana Pereiro. Walka była niesamowicie zażarta. W ostatecznym rozrachunku Landisowi udało się po 130-kilometrowej ucieczce odrobić większość strat. Jutro 18. etap Tour de France wyjeżdża z Alp, kierując się do pagórkowatej Burgundii. W Zurichu w Szwajcarii przed komisją dyscyplinarną FIFA, Międzynarodowej Organizacji Piłki Nożnej, wyjaśnienia składa Zinedine Zidane. Sprawa dotyczyła dramatycznych wydarzeń w finale Mistrzostw Świata, gdy Zidane zdzielił bykiem prowokującego go obrońcę Marco Materazziego. Zidane musi zapłacić 6 000 dolarów kary. Zawieszono go na 3 mecze, co jest gestem symbolicznym, bo zakończył karierę. Zgodził się zatem odpracować społecznie 3 dni w zamian za mecze, których nie rozegra. FIFA nie posunęła się zatem do odebrania mu tytułu najlepszego piłkarza finałów. Uznano także winę prowokatora. Marco Materazzi musi zapłacić 5 000 dolarów i nie zagra przez 2 mecze międzynarodowe. Nie wystąpi zatem we wrześniu w spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Europy 2008 przeciwko właśnie Francji. Tak niewysoka kara spowodowana jest tym, że słowa Włocha były wysoce obraźliwe, ale nie miały one charakteru rasistowskiego, za co grozi roczna dyskwalifikacja.
Temperatury tego lata, chociaż dopiero jest 20 lipca, pobijają rekordy wcześniej nie notowane w Europie. Są też już śmiertelne ofiary upałów, co najmniej 8 osób. W Hiszpanii od początku miesiąca temperatury utrzymują się na poziomie 40 stopni. W Belgii zanotowano rekord 37 stopni Celsjusza. Również wyjątkowo ciepło jest w Londynie, jak nam potwierdza nasza korespondentka Magdalena Laudańska-Ralf.
Dzisiaj jest 30, właśnie przed chwilą sprawdzałam u siebie na werandzie, jest 30 stopni w cieniu. Troszkę jakby zadrżało, ale wilgotność jest dosyć wysoka, czyli jest niezbyt przyjemnie. Wczoraj natomiast wpadł w Anglii rekord. Po raz pierwszy od 1911 roku było powyżej 36 stopni. Na południu Anglii, w miejscowości Chalford, temperatura wskazywała około 36,3.
A teraz Ateny, nasza korespondentka Beata Żółkiewicz z Akantaris.
No dzisiaj w tej chwili jest około 28 stopni Celsjusza. Jest bardzo słonecznie, jak zwykle zresztą w Atenach, ale od czasu do czasu pojawiają nam się na niebie takie chmurki. To jest zjawisko raczej rzadkie w Atenach o tej porze roku. a spowodowane ono jest bardzo silnymi dzisiaj porywistymi wiatrami, które wieją z północy i dosłownie szaleją dzisiaj nad Morzem Egejskim. Powodują, to właśnie te wiatry powodują taki znaczny jak na Lipiec spadek temperatury, stąd tylko 28 stopni w Atenach, ale chłodniej jest znacznie też na wschodzie w Grecji, na wyspach greckich, na tamtych terenach. Znacznie cieplej jest, gdyby ktoś się wybierał do Grecji i chciał dzisiaj zażyć mocnego słońca, to znacznie cieplej jest na zachodzie Grecji. Tam do 32 stopni sięga temperatura.
I wróćmy z Grecji do ciepłych krajów, do Francji, gdzie również jest wyjątkowo ciepło. W Lyonie na przykład było już więcej upalnych dni niż zazwyczaj w ciągu roku, a przecież do końca lata jeszcze daleko. Premier Dominique de Villepin spotkał się z przedstawicielami różnych ministerstw, by zastanowić się, jakie środki należy podjąć wobec takiej fali upałów. Wszyscy boją się powtórki sytuacji sprzed 3 lat, gdy podczas niebywałej kanikuły we Francji umarło kilkanaście tysięcy osób starszych i samotnych przede wszystkim. A w Polsce, dodajmy, gdzie również temperatury pobijają rekordy, posłowie przed rozpoczęciem obrad wzięli udział w mszy odprawianej w sejmowej kaplicy, mszy zamówionej przez klub parlamentarny PiSu w intencji deszczu.
Upalna pogoda znakomicie pasuje do nowej atrakcji, jaką od dzisiaj wzorem poprzednich lat zafundował sobie Paryż. Palmy i nie tylko palmy nad Sekwaną.
Od 2002 roku przez miesiąc w lecie można poczuć się w Paryżu prawie jak nad morzem. Co roku odbywa się w centrum miasta impreza pod nazwą Paris Plage, a tego lata zainstalowano nad Sekwaną plaży co niemiara. Merostwo Paryża zamówiło 800 ton piasku. Można się będzie więc opalać na leżakach w samym centrum stolicy Francji, podziwiając dekoracje w stylu polinezyjskich wysp francuskich. Dla miłośników sportu wspinaczki, piłka plażowa, badminton, petang, jogging, ale również kursy tańca czy lektury nad wodą, bo oprócz kawiarenek i lodziarni zainstalowano też bibliotekę. No i oczywiście można się będzie ochłodzić wpływającym na rzece 25-metrowym basenie. Paryska plaża to gest solidarności pod adresem tych, a jest ich kilkaset tysięcy w regionie paryskim, którzy nie mogą sobie pozwolić na wakacje, powiedział burmistrz Paryża Bertrand Delanoë, inaugurując nadsekwański sezon letni. Na marginesie dodajmy, że jednym ze skutków ubocznych tej imprezy są korki w mieście, bo arteria przelotowa jest zamknięta, ale wszystko wróci do normy 20 sierpnia.
Słucham Państwo Paryża RFI, a teraz z nadsekwany przenieśmy się nad Rodan, Avignon i tamtejszy festiwal.
To tu, to tam słychać wśród festiwalowych gości głosy ubolewania, że tak mało jest w Avignonie realizacji za materiał biorących wielkie teksty teatru bądź literatury. Jest to w istocie sytuacja dość paradoksalna. Przy deklaracjach zaangażowania w tak zwanych żyjących autorów, przy różnego rodzaju lekturach współczesnych tekstów teatralnych organizowanych przez instytucje powołane do obrony nowej dramaturgii, jak Annette, Maison Antoine Vitesse czy Chartreuse Les Avignon. Wśród spektakli prezentowanych na festiwalu IN przeważają spektakle autorskie, łączące różne dziedziny sztuki, aż po performance. Eric Vignier, jakby zadając kłam stwierdzeniu, że reżyserów nie interesują wielkie teksty, pokazał w przepięknym kadrze dziedzińca klasztoru karmelitów swój spektakl oparty na prozie Marguerite Duras, sceniczny dyptyk Letni deszcz w Hiroshimie, łączący powieść autorki kochanka ze scenariuszem filmu Hiroshima, moja miłość. W pierwszej, prawie dwugodzinnej części spektaklu śledzimy losy rodziny imigrantów na podparyskim przedmieściu w Vitry i jej nad wyraz rozwiniętego syna Ernesto, który odmawia powrotu do szkoły, bo tam uczą go jedynie tego, czego nie wie. Reżyseria Erika Vignier prowadzi aktorów powolnym rytmem lektury tekstu, który niepostrzeżenie przekształca się w grę. Wypełnieni wspólną energią aktorzy co rusz konfrontują opowiadaną przez siebie historię z książką Duras. Piękny, acz trudny moment teatru. Reżyser zgrzeszył jednak przez łakomstwo, które, jak wiadomo, jest jednym z grzechów głównych. Dorzucił bowiem 45-minutową sekwencję na motywach filmu Hiroshima, moja miłość. miłość i tym wymęczył widownię do upadłego. Na przeciwległym biegunie leży plastyczna performance Józefa Nadzia, choreografa i artysty stowarzyszonego z tegorocznym festiwalem, i Mikela Barceló, hiszpańskiego rzeźbiarza, pod tytułem Paso Doble w kościele Celestin. Tu słowa zastąpiły wzmocnione mikrofonami dźwięki wyrabianej gliny i tworzonego wspólnie dzieła sztuki. Z mokrej gliny, pomalowany na biało w głębi sceny, podłoga wyłożona z mokrej czerwonej gliny. Przed nim dwaj mężczyźni w białych koszulach i czarnych garniturach będą tę glinę urabiać, dźgać, ubijać szpatułkami, pięściami, sadzać sobie na głowie i modelować maski rodem z Gwiezdnych Wojen. Józef Nadzie przylgnie do muru przywalony dokładaną gliną, stworzy jedno zbudowanym obrazem, aż w końcu obaj komparsi zostaną wchłonięci przez dzieło sztuki, pożarci przez swego twora, którego powołali do życia. Piękna metafora aktu stwórczego, także radosna, niemal dziecinna gra z materią, pełna skromności i zaangażowania prezencja obu artystów. Paso Doble Józefa Nadzia i Mikela Barceló już okrzyknięte zostało wydarzeniem tegorocznego festiwalu. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Wracamy zatem do Paryża. Słuchają Państwo RFI, a teraz prasa, którą dla Państwa przejrzał Piotr Moszyński.
W swoim wczorajszym wystąpieniu sejmowym premier Kaczyński okazał nadzwyczaj umiarkowane zainteresowanie istnieniem zagranicy i można powiedzieć, że zagranica, a w każdym razie jej część reprezentowana przez francuską prasę, odwzajemnia mu się, okazując raczej umiarkowane zainteresowanie istnieniem jego exposé. Konserwatywne Le Figaro, które podkreśla w tytule krótkiego artykuliku będącego w istocie odtworzeniem depeszy AFP, że polski premier zapowiedział obronę rodziny. Dziennik przytacza te fragmenty expose premiera, w których występuje on w obronie obyczajów, rodziny i tradycyjnie pojmowanego związku kobiety i mężczyzny przed atakami z zewnątrz. Le Figaro pisze też, że premier Kaczyński był bardzo lakoniczny w części wystąpienia poświęconej polityce zagranicznej. Kaczyński ograniczył się, zdaniem pisma, do stwierdzenia, że Polska jest członkiem NATO i sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nie wspomniał natomiast według gazety o żadnym z państw europejskich poza Ukrainą, wyrażając poparcie dla jej wejścia do Unii Europejskiej. Nieco szerzej omawia expose Jarosława Kaczyńskiego i we własnej korespondencji z Warszawy centrolewicowy Le Monde. Zdaniem pisma wyznanie wiary nowego premiera zawierało się w położeniu nacisku na walkę z korupcją, obronę tożsamości narodowej przed atakami z zewnątrz i apologii tradycyjnej rodziny. Jak czytamy, premier, brat prezydenta, mnożył obietnice w stylu nacjonalistycznym i konserwatywnym. Gazeta zaznacza także, iż w płaszczyźnie europejskiej Jarosław Kaczyński chciałby, aby Polska zyskała rangę wielkiego kraju, który się liczy. Zaraz potem wspomina jednak o kłopotach z ostatnim szczytem Trójkąta Weimarskiego i o tym, że premier machnięciem ręki zbył wejście Polski do strefy euro, zapewniając, że złotówka będzie jej służyć jeszcze przez długie lata. Pisząc następnie o ulubionym koniku Jarosława Kaczyńskiego, czyli walce z korupcją, Le Monde stwierdza: bracia Kaczyńscy chwalą się już tym, iż w początku lipca stworzyli podstawy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego zadaniem ma być wyczyszczenie administracji publicznej. Z równym zapałem ścigają byłych współpracowników reżimu komunistycznego, którzy zajmowaliby obecnie wysokie stanowiska w tej administracji. Gdyby został przyjęty, projekt ustawy popierany przez PiS mógłby rozszerzyć to polowanie na czarownice na rektorów uczelni, dyrektorów szkół i dziennikarzy. Odnotujmy także, że na tej samej stronie Le Monde znajdujemy krótką korespondencję na temat Romana Giertycha zatytułowaną Szef nacjonalistów chce wypolerować swój wizerunek ekstremisty i jeszcze krótszą korespondencję z Włoch na temat uwolnienia tam 113 Polaków zmuszanych do niewolniczej pracy. Tematem, który nadal od ponad tygodnia dominuje nad wszystkimi innymi wątkami we francuskiej prasie, jest jednak oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie. W komentarzu redakcyjnym lewicowej Libération zatytułowanym Niecierpliwość Antoine de Godemar pisze m.in. co następuje. Wojna nigdy nie jest piękna, a riposta Izraela, chociaż nastąpiła po agresji ze strony Hezbollahu, wydaje się nieproporcjonalna do przyczyn, a przede wszystkim z powodu swoich rozmiarów stwarza coraz większe ryzyko tragicznych incydentów. Czy to w Belgradzie, czy w Bagdadzie, czy w Bejrucie, strategia uderzeń z powietrza prowadzi zawsze na dłuższą metę do takich samych morderczych skutków ubocznych. Pomyłki co do celów lub odpaleń, albo uderzenia przeprowadzane specjalnie po to, by wywrzeć nacisk bądź przestraszyć, jest to zapewne mieszanina tego wszystkiego, ale jej konsekwencją jest ponowne zjednoczenie głęboko podzielonego społeczeństwa i pozbawienie Izraela potencjalnych sojuszników w Libanie. W każdym razie do grona potencjalnych sojuszników Izraela nie zalicza się już z pewnością premier Libanu Fuad Sinior. Posłuchajmy, co mówi on w rozmowie z Georgesem Malbruno, publikowanej przez Le Figaro. Wzywam społeczność międzynarodową, by dokładnie przyjrzała się temu, co się dzieje. Trzeba koniecznie zatrzymać rzeź naszych kobiet i dzieci. Tydzień temu Izrael otworzył sobie wrota szaleństwa na Liban i prowadzi nas do piekła. Uciekając się do reakcji kompletnie niewspółmiernej do bodźca, zniszczył on Liban, rozbijając kraj na kawałki. Niszczy mosty, infrastruktury. Popełnia niewyobrażalne zbrodnie. Izrael często się przedstawia jako ofiara terroryzmu, jednakże od tygodnia to Izrael uprawia terroryzm państwowy. Po co niszczyć mleczarnie? Po co atakować konwój z lekarstwami podarowanymi przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt? Po co celować w dwa ambulansy? Wojsko izraelskie terroryzuje cały naród. Powtarzam, chcemy natychmiastowego zawieszenia broni. Chcemy usiąść przy stole razem z ONZ-em, aby uregulować całość problemów spornych z Izraelem, sprawę więźniów, okupacji farm, rozbrojenia Hezbollahu i rozmieszczenia armii na południu Libanu. Wszystko to powinno wchodzić w skład ogólnego pakietu posunięć prowadzących do definitywnego skończenia z przemocą między Libanem a Izraelem. Koniec cytatu z wywiadu premiera Libanu dla Le Figaro.
Gazety dzisiejsze przejrzał dla Państwa Piotr Muszyński, tu mówi Paryż, RFI, a teraz Anna Bernhardt opowie, co nowego w Europie.
Na europejskim portalu opublikowano wyniki badań statystycznych na temat wakacyjnych zwyczajów w Europie. Okazuje się, że większość obywateli Unii woli spędzać wakacje we własnym kraju, ale nie jest to żelazną regułą wszędzie. W Grecji, w Hiszpanii, we Francji i w Polsce ponad 80% ruchu turystycznego odbywa się wewnątrz kraju. W tej grupie prym wodzą Grecy, których tylko 10% wybiera się na wakacje za granicę. Polaków chętnych opuścić na chwilę ojczyznę doliczono się 18%. Za to wyjazdy za granicę są niemal regułą w innych krajach. W Luksemburgu liczba osób wyjeżdżających na wakacje poza granicę kraju wynosi 99%, w Belgii 79%, w Irlandii i Słowenii 63%, a w Danii 69%. Średnio w Unii Europejskiej, jak skrupulatnie podliczył Eurostat, w 2004 roku 28% podróży zagranicznych miało miejsce w krajach Unii, a 15% poza jej granicami. Tak wyglądają średnie, ale liczby te dotyczące wyjazdów poza granice Unii, na przykład w krajach bałtyckich, są dużo wyższe. Udając się na wakacje, prawie 60% Europejczyków wsiada do samochodów, 25% do samolotów, a 8% Europejczyków korzysta z pociągów i autobusów. Oczywiście w Irlandii i Wielkiej Brytanii samolot jest na pierwszym miejscu, bo samochodem z wyspy niedaleko się zajedzie. We Francji samochód jest na pierwszym miejscu, a Polska i Litwa zawyżają statystyki pociągowe. 19% wyjeżdżających osób korzysta z tego środka lokomocji, udając się na wakacje. Równie tyle osób w Polsce korzysta z autobusów, chociaż prym tutaj wiodą Estończycy, Słoweńcy, Łotysze i Czesi. Grecy natomiast, co jest zupełnie zrozumiałe ze względu na geografię ich kraju, często wchodzą na pokłady statków. Najwięcej turystów w ubiegłym roku spędziło wakacje we Włoszech, 126 milionów, w Hiszpanii 120 milionów, w Niemczech i Francji 83 miliony, a w Wielkiej Brytanii 80 milionów. Dane te obliczane są na podstawie ilości spędzonych nocy w hotelach czy innego rodzaju ośrodkach turystycznych. Dodajmy tylko, że na Litwie i Łotwie ruch turystyczny w ubiegłym roku zwiększył się o prawie 20%, a w Polsce o prawie 10%. Czy wakacje były udane? O tym Europejskie Biuro Statystyczne nie informuje.
A zatem wsiąść do pociągu byle jakiego, czyli nowości europejskie. Janna Bernhardt, słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz Salony na lato i Piotr Błoński.
Na upalne paryskie lato mam propozycję lekkiego spaceru po budzących przyjemną nostalgię wystawach fotografii z czasów minionych, choć jeszcze nie tak bardzo dawnych, dotyczących mody, wielkiego świata, high life'u, tu Paris i gwiazdorów. Tak się bowiem składa, że jest to temat równocześnie czterech wystaw. Zacznijmy od Muzeum Galliera w 16 dzielnicy, czyli Muzeum Mody i Kostiumu, gdzie po raz pierwszy, jak się okazuje, zorganizowano pod nazwą Showtime wystawę historii pokazów mody od XIX wieku aż do naszych czasów. Pokazane są rzecz jasna przedmioty i fotografie z kolekcji największych twórców, ale siłą wystawy jest scenografia. Zwiedzający jest na trasie raz widzem, raz uczestnikiem pokazu. Odtworzone lub zasugerowane są rozmaite miejsca z pokazami mody związane, od salonu po plażę, typowe figury pochodu modeli, gry świateł i nastrojów, a także cała machina mediatyczna, która pokaz utrwala i upowszechnia. Na koniec zaś specjalnie na tę wystawę sporządzony film z tegorocznego pokazu kolekcji wiosennoletniej Christiana Lacroix. Z kolei w starym gmachu francuskiej Biblioteki Narodowej jest wystawa fotografii z archiwum firmy fotograficznej Zeberger. Została ona założona przed 100 laty przez braci Juliusza, Ludwika i Henryka Zebergerów. Spadkobiercami i kontynuatorami byli synowie Ludwika, Jan i Albert, którzy przekazali Bibliotece Narodowej liczące 60 tysięcy klisz archiwum. Na początku XX wieku Zebergerowie wyspecjalizowali się w fotografiach mody i tym samym kronice światowego życia. O ile bowiem w ostatnim półwieczu przyjęło się fotografować kreacje wyłącznie na modelkach, o tyle wcześniej fotografowano je na klientkach, wtedy gdy występowały publicznie, najpierw na wyścigach konnych, z czasem na rozmaitych balach, rautach, kortach tenisowych, modnych stacjach narciarskich i nadmorskich kurortach. Wśród nich ewoluowały także i nieliczne wówczas modelki domów mody, ale urok fotografii Zebergerów polega na tym, że nie dokonują oni tego rozróżnienia. Na wystawie mamy właśnie 500 fotografii z tego wcześniejszego okresu. Te zdjęcia są więc zarazem kroniką mody i kroniką życia towarzyskiego elit. Strojne w Chanel i Poirety kontesy występują obok gwiazd życia artystycznego lub sportowego, od Miss Tanguet, Josephine Baker i Suzanne Longen, po Shirley Chaplina i Aga Hanna. Profesjonalizm Zebergerów przejawia się ponadto w tym, że wydobywają oni przez zbliżenie rozmaite akcesoria, kapelusze, szale, torebki, okulary słoneczne, osobliwe klejnoty, przez co te kreacje są bardziej zindywidualizowane niż na modelkach, a same ujęcia częstokroć bardziej dowcipne. W Muzeum Jacquemart André w salach wystaw czasowych znowuż artyści i gwiazdorzy, 80 zdjęć z archiwów Paris Match, po części niepublikowanych. Ta wystawa jest swoistą autocelebracją z okazji obchodów wydania 3000 numeru tego popularnego magazynu i przywołuje blisko 60 lat jego symbiozy z gwiazdorstwem. Głównie reporterzy Paris Matcha, m.in. Willy Rizzo, Israel Bidermas, Walter Carone, Rancinon, uwiecznili albo jakieś szczególnie ekspresyjne momenty pracy czy występów, albo przeciwnie, chwile prywatności takich figur jak Edith Piaf, Brigitte Bardot, Chanel, Louis de Funès, Marcello Mastroianni, Grace Kelly, Rudolf Nureyev, Jacques Brel, czy takich twórców jak Botero, Chagall, Dali czy Picasso. Spacer ten zakończymy w Muzeum Majola, gdzie obejrzeć można wystawę z ostatniego seansu fotografii, jakiemu poddała się Marilyn Monroe. Zgodziła się ona w 1962 roku na pozowanie do zdjęć znanemu wówczas fotografowi, jakim był Bert Stern, na zamówienie magazynu Vogue. Właściwie to były dwa ostatnie, całodniowe zresztą, seanse, które odbyły się w suicie hotelu Bel Air w Los Angeles. Na pierwszym Marilyn fotografowana była nago i bez makijażu, ale co za czasy, Vogue nie zdecydowało się tych zdjęć opublikować. Na drugim i już rzeczywiście ostatnim Marilyn wystąpiła więc w makijażu i jako tako odziana. Bert Stern wykonał wtedy ponad 2,5 tysiąca zdjęć, ale kiedy się ukazały w Vogue, Marilyn już nie żyła. W Muzeum Majola jest dokonany przez autora wybór 59 fotografii z tej serii. Pochodzą one z kolekcji Michaeli i Leona Konstantinerów, którzy je nabyli w roku 1982.
O salonach na lato i gorących zdjęciach Marilyn Monroe mówił Piotr Błoński. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
W miejscowości La Rochelle nad Atlantykiem przed paroma dniami zakończyła się 22. edycja Festiwalu Muzyki Krajów Francuskojęzycznych Francofolie. Oprócz wokalistów i grup z Francji i Belgii pod pogodnym niebem La Rochelle występowali także muzycy z Gujany Francuskiej, wysp La Réunion, Martiniki i Gwadelupy, a także z Polinezji Francuskiej i Nowej Kaledonii. Było sporo gwiazd piosenki francuskiej. Juliette, Thomas Fersen, Benabar, zespół Indochine. Prawdziwą furorę zrobił jednak 28-letni mężczyzna o ciepłym, głębokim głosie, występujący pod dziwnym pseudonimem Grand Corps Malade, duże chore ciało. Najlepszy francuski przedstawiciel slamu, czyli skandowanej poezji powiązanej z nurtem hip-hop.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. C'est vrai que les histoires d'amour...
Gatunek slam, który narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 80., polega na recytowaniu tekstów a cappella w rytmie przypominającym rap. Szeroka publiczność odkryła tę artystyczną dyscyplinę w 98 roku dzięki filmowi Amerykanina Saula Williamsa Slam, który na festiwalu w Cannes nagrodzony został Złotą Kamerą. We Francji slam rozkwitł w końcu lat 90. Upodobało go sobie przede wszystkim paryskie przedmieście. Grand Corps Malade, którego prawdziwe nazwisko brzmi Fabien Marceau, w arkana slamowania wprowadzony został w barach Paryża i swego rodzinnego departamentu Seine-Saint-Denis. Jego utwory, często z dyskretnym akompaniamentem fortepianu, gitary, perkusji lub kwartetu smyczkowego, to wiersze poświęcone miastu i środowisku, z którego wykonawca się wywodzi, zawiedzionym nadziejom, niespełnionym miłościom, ambicjom młodzieży z przedmieść, lekceważonym przez resztę francuskiego społeczeństwa, a także wypadkowi, któremu artysta uległ, gdy miał 20 lat i z powodu którego postanowił występować pod pseudonimem Duże Chore Ciało. Pierwszy album płytowy Fabien Marceau, Midi 20, stał się niespodziewanym sukcesem roku. Tytuł Złotej Płyty uzyskał w kilka tygodni po ukazaniu się. Słuchamy utworu Les Voyages en Train, o miłosnych historiach, które podobne są do podróży pociągiem.
Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral, car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus.
Przewodniczącą grupy przyjaźni francusko-polskiej w polskim parlamencie jest Małgorzata Bartyzel. Spotkałam ją niedawno w ambasadzie polskiej w Paryżu na wieczorze wokół albumu Dziękujemy za solidarność Marcina Frybesa o pomocy, jaką Francuzi nieśli Polakom w pierwszym roku legalnego istnienia Solidarności, a następnie w latach stanu wojennego. Panią Małgorzatę Bartyzel zapytałam na wstępie, czym zajmuje się grupa przyjaźni polsko-francuskiej w polskim parlamencie.
Przede wszystkim rozwijaniem tego, co jest wspólne w podstawach naszej kultury, cywilizacji, także i różnymi kontaktami ekonomicznymi, politycznymi. Właściwie dość szeroko to pojmujemy, ale bardzo się cieszę, że się znalazłam akurat w tym terminie w Paryżu, kiedy prezentacja książki Dziękujemy za solidarność była dokonywana w naszej ambasadzie, albowiem osobiście zetknęłam się z tą pomocą ze strony Francji w stanie wojennym. Sama byłam internowana, mąż był internowany, wielu Francuzów zupełnie nam nieznanych włączyło się w te działania, jakieś wspólne, wzajemnych kontaktów i wiem, jak bardzo ważne są to kontakty i jak mogą okazać się trwałe. I wydaje się, że właśnie Solidarność w Polsce należała do takich spraw zasadniczych, do takich, które każą stanąć z jakąś refleksją i potem podjąć działanie już świadome, wspólne, że jest coś takiego, co jest wspólnym dobrem i co potrafimy ocenić w całej Europie. Wtedy nie było, my nie byliśmy członkami Unii Europejskiej, my byliśmy za kurtyną, a jednak te porozumienia się nawiązały. Od tamtego czasu zaczęły się normalne kontakty, choć w bardzo nienormalnych warunkach.
Sądzę, że pani pobyt jest również tutaj związany prawdopodobnie z kontaktami z analogiczną grupą działającą we francuskim parlamencie.
Tak, i z grupą francuską, i z parlamentem frankofońskim. Uczestniczyłam w konferencji w Assemblée Nationale. Wkrótce liczymy na kolejne rewizyty w Polsce. Coraz, powiem, że gwałtownie się ostatnio nasiliły te kontakty. Trochę nam brakuje intensywnej wymiany młodzieży, bo to młodzi ludzie najszybciej i najtrwalej utrzymują takie kontakty i te wymiany niby są, ale one są takie troszkę chaotyczne. Ja bym chciała na to też nacisk położyć, bo to buduje trwały kontakt. To młodzi ludzie najszybciej znajdują te nici porozumienia, nawet wtedy, kiedy się różnią.
Zwłaszcza, że stosunki polsko-francuskie zaczęły się poprawiać ostatnio.
Właśnie tak. Nastąpił zwrot w taką stronę zdynamizowania tych kontaktów i to na różnych płaszczyznach. Bo i w kulturze, mamy też w Polsce wiele inicjatyw francuskich. Mieliśmy premierę Moliera w Teatrze Narodowym. Francuzi bardzo ładnie pokazują swój dorobek z naszymi twórcami współpracując. Ostatnio otwarta była wystawa Legera w Zachęcie. Jest tego dużo. W drugą stronę trochę mniej, a my mamy znakomitych twórców, których na naprawdę znakomitym poziomie, których nazwiska jeszcze się tak nie przetarły. No wszyscy wiedzą, kto to jest Chopin, Penderecki, ale jest jeszcze trochę młodszych na równie wysokim poziomie i też liczymy, że i tu się porozumiemy, bo kultura buduje wspólny język, porozumienie, sposób patrzenia, ocenę, co jest piękne, co jest wartościowe, dobre.
Czy zdaniem pani francuski jest? Język francuski, mówiła pani przed chwilą o frankofonii, jest wystarczająco obecny w Polsce?
Troszkę niewystarczająco. Ale ja właśnie dzisiaj rozmawiałam z szefem Alliance'u, Alliance Française, który mówi, że Polska właśnie ostatnio wypadła najlepiej, jak robili przegląd i że będą tutaj inwestować te środki w Polsce, ponieważ okazuje się, że mamy zdolnych ludzi, chętnie, dobrze chwytających ten język. Bo język, oprócz tego, że trzeba się go nauczyć, gramatyki, słownictwa, mówienia, pisania, to ma jeszcze swojego ducha. I w tych podstawach duchowych mamy tak dużo wspólnego, to może nam łatwiej będzie. Mnie ambasador francuski w Polsce mówił, że coraz więcej Francuzów także zaczyna być zainteresowanych językiem polskim. Oczywiście język francuski zawsze będzie powszechniejszy ze względu na historię, na to, że był językiem dyplomacji, na to, że były czasy, gdzie zasięg jego był ogromny. Myślę, że polski nie będzie miał takiego zasięgu, ale myślę, że wystarczy, że w ogóle taka myśl, takie zainteresowanie się zwiększyło. No i myślę, że jeśli nie język ten mówiony, pisany, to język naszej kultury, bo czasem łatwiej może muzyką, spektaklem, malarstwem, bo to też jest język, którym się porozumiewamy.
Małgorzata Bartyzel, przewodnicząca Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej.
Comme Paris ville idéale, il faut quitter ce soir. Adieu ma belle capitale, adieu non, au revoir. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse, tu m'oublieras bien vite, et pourtant, mon cœur est tout chaviré, en te quittant. Je peux te dire qu'avec ton sourire, tu m'as pris l'âme, ainsi qu'une femme, tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime, oui, d'amour.
To był magazyn kulturalny pod redakcją Anny Rzeczyckiej, a teraz chcielibyśmy Państwu przypomnieć jeden z felietonów multimedia autorstwa Stefana Rigera. Posłuchajmy.
Wszystkie niemal kraje Unii, za wyjątkiem Finlandii, Czech, Hiszpanii i Francji, dokonały już transpozycji na własne prawo europejskiej dyrektywy z 2002 roku dotyczącej ochrony praw autorskich w erze cyfrowej. Dyrektywa była względnie elastyczna, to też każdy kraj przełożył ją sobie na swój sposób, zgodnie z własnymi tradycjami prawnymi. I w rezultacie, co jest zgoła śmieszne w zestawieniu z ponadnarodowym charakterem wymiany w internecie, mamy do czynienia z kakofonią sprzecznych wzajem regulacji. Przepaść, po pierwsze, dzieli dwa modele istniejące w świecie i w Europie. Jeden to francuski system praw autorskich, którego świętym patronem jest Beaumarchais i który obowiązuje w różnych odmianach w większości krajów europejskich. Z olbrzymimi zresztą różnicami. Na przykład między Niemcami, gdzie nawet prawo do sporządzenia kopii utworu na własny użytek jest ściśle reglamentowane i wyklucza korzystanie z nielegalnego źródła, a Holandią, która nie czyni rozróżnienia na źródła legalne i nielegalne i zezwala na nieograniczone ściąganie plików z internetu, każąc jedynie za rozpowszechnianie spiratowanych dzieł. Drugi zaś system to anglosaski copyright, który nie chroni w ogóle praw osobistych autora, a jedynie prawa majątkowe do utworu, innymi słowy prawa producenta czy wydawcy, i w którym wszelkie powielanie utworów, nawet w ściśle prywatnych celach, jest niedozwolone. Oba systemy, francuski i anglosaski, są w dużej mierze anachroniczne w obliczu radykalnie nowej sytuacji, jaką stworzył internet, przy czym copyright budzi jeszcze większe zastrzeżenia, gdyż posługuje się poniekąd kryterium wyłącznie komercyjnym, traktując dzieła kultury niczym towar jak każdy inny i lekceważąc twórcę. Warto notabene przypomnieć, że niedawno temu jedynie dwa kraje świata, Stany Zjednoczone i Izrael, odmówiły podpisania się pod deklaracją UNESCO nadającą tworom ducha odrębne pewny niekomercyjny status. W tym też kontekście można było liczyć na to, że Francja jako ojczyzna praw autorskich wskaże innym drogę niezbędnej reaktualizacji przepisów w erze cyfrowej, uwzględniającej interesy tyleż konsumentów, co artystów i autorów, a nie wyłącznie nastawionej na ochronę zysków paru cynicznych koncernów dominujących na światowym rynku, zgodnie z systemem copyright, co o tyle naturalne, że są to koncerny głównie anglosaskie. Niestety, debata we francuskim parlamencie okazała się dotąd ponurą farsą. Najprzód w grudniu deputowani storpedowali rządowy, represyjny projekt, wnosząc poprawkę, która legalizuje nieograniczone ściąganie muzyki z internetu za zryczałtowaną miesięczną opłatą rzędu 10-15 euro, co nazwano globalną licencją. Następnie w marcu rząd zakpił z parlamentarzystów, wycofując tę poprawkę, by dzień później na powrót ją wprowadzić i, jak się domyślamy, zmusić zbuntowanych posłów z własnego obozu do jej odrzucenia. Następnego dnia stało się to bowiem faktem. Aby skompensować pogrzebanie licencji globalnej, w nowym projekcie ustawy rząd złagodził kary za piractwo, proponując grzywnę rzędu 38 euro. Otóż jest oczywiste, zdaniem speców, że artyści nie zarobią na tym nawet centa, gdyż biurokratyczny aparat egzekwowania kar sam zapewne pożre całe pieniądze zdarte z niesfornych piratów. Artyści nie mają też nic do wygrania na alternatywie, jaką pod naciskiem wielkich koncernów chce faworyzować rząd, czyli na zagonieniu przy pomocy bata wszystkich internautów do firmowanych przez te koncerny serwerów, umożliwiających legalne, odpłatne ściąganie plików muzycznych. Niemal cały zysk z tej operacji ląduje bowiem w kieszeni producenta. Jak wylicza Alain Bazot, prezes Federacji Konsumentów UFC Choisir, za każdy utwór sprzedany na takiej internetowej platformie za średnio 1 euro, artysta dostaje z grubsza 3 centy, a autor 8. Licencja globalna, czyli zryczałtowana opłata otwierająca bramy muzycznego sezamu w sieci, była jedyną szansą na ściągnięcie niemałych pieniędzy zasilających bezpośrednio twórczość, które inaczej muszą przepaść, gdyż masowe piractwo i tak nigdy nie ustanie. Nie wspominając już o tym, że wedle rozmaitych badań nie przynosi ono szkód przemysłowi fonograficznemu, a w każdym razie artystom, przyczyniając się raczej do nadania im rozgłosu i zwiększenia ich zysków, na przykład z koncertów. To też należy mieć nadzieję, że licencja globalna, chwilowo we Francji pogrzebana, ale tragifarsy ciąg dalszy nastąpi, zostanie niebawem wskrzeszona w interesie konsumentów i artystów.
A swoją nadzieję, jeśli chodzi o tę sprawę, po raz drugi na naszej antenie wyrażał Stefan Rieger. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz posłuchajmy muzyki ze świata. Agnieszka Kumor.
Dziś jedna z najbardziej twórczych i niezwykłych grup muzycznych w Polsce. The Crackle Klezmer Band. Zespół wydał w roku 2005 nową płytę zatytułowaną po angielsku Sanatorium Under the Sign of the Hourglass, czyli Sanatorium pod klepsydrą. Płyta dedykowana jest Bruno Rulcowi. Album wyszedł jak trzy poprzednie w Tzadik New York nowojorskiej wytwórni Johna Zorna, a ściślej w jego elitarnej serii Tzadik Archival Series, co dla zespołu stanowiło wielkie wyróżnienie. No ale co się dziwić, szef wydawnictwa wiedział, na jakiego konia stawiał. Oddając im skomponowaną przez siebie muzykę i dając im wolną rękę w sprawie aranżacji, jej autorem jest niewątpliwy współautor dzieła Jarosław Bester. Przypomnę jeszcze, że słuchaliśmy w tym magazynie jakiś czas temu innej płyty krakowskiej grupy The Warriors, dziś The Crackle Klezmer Band i Sanatorium pod klepsydrą. Thank you. samo opakowanie płyty budzi szacunek. Jest dowodem na to, że wytwórnia i zespół pracowali na tych samych falach. Zamiast plastikowego, wulgarnego pudełka, papierowy digipak z matowymi zdjęciami fresków Bruno Schulza znalezionymi w Drohobyczu. W środku dodatkowa fotografia artysty i reprodukcja jego rysunku z oryginalnego wydania Nienasycenia. Spis kompozycji przypomina kreślone ręką niedbałe esy floresy, ale i wijący się po murze bluszcz. Tę wysmakowaną oprawę płyty zespół zawdzięcza plastyczce wytwórni Hang Hang Chin. Płyta nagrana została w studiu w Krakowie, wokale nagrano w Chicago, całość poddana obróbce w Nowym Jorku. Muzyką z The Krakow Klezmer Band w składzie Jarosław Tyrała skrzypce, Jarosław Bester bajan, Oleg Dyjak bajan klarnet, perkusja i Wojciech Front Bass, towarzyszy Grażyna Augustik. To ona okazała się przed laty dobrym duchem zespołu, radząc czterem krakowskim muzykom grającym w knajpie, by nagrali demo i przesłali do nowojorskiego wydawnictwa. Od tej pory pojawia się jak anioł na albumach zespołu i znika tak cicho, jak się pojawiła. Słuchamy jej w środkowej partii kompozycji Tirzach. improwizacyjnej pasji grupy napisano już sporo, czytamy w recenzji Sebastiana Cichonia. Wzajemne współgranie instrumentów i ich poszczególne partie solowe pozostaną na długo w głowach, nim przejdą do naszego prywatnego rejestru muzyki ponad czasem. Dodajmy od siebie, że o sile muzyki i wykonania decyduje charakterystyczne żydowskie brzmienie, osadzenie w bogatym, kulturowym dziedzictwie Europy Środkowej i Wschodniej, ale także wirtuozerski geniusz krakowskiej grupy. Ulatujące w górę i zniżające swój lot dźwięki akordeonu od Piazzoli i od Marcela Azoli, akordeonisty Brela, delikatne prowadzenie smyczka, skrzypiec, idealne zgranie muzyków przenoszą tę muzykę na uniwersalne podniebne przestrzenie. Żegnamy się, mam nadzieję, że nie na długo, z The Crackle Klezmer Band utworem zatytułowanym Regalim z albumu Sanatorium pod Klepsydrą.